Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
To najważniejsze informacje. Część Melbourne zamknięta z powodu koronawirusa. W wielu dzielnicach wraca lockdown. Państwowa Komisja Wyborcza podała ostateczne wyniki niedzielnych wyborów prezydenckich w Polsce. 12 lipca odbędzie się druga tura wyborów, w której wezmą udział obecnie urzędujący prezydent Andrzej Duda i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Rosyjski wywiad wojskowy płaci za zabijanie żołnierzy amerykańskich w Afganistanie. Chiński parlament przyjął kontrowersyjną ustawę dotyczącą Hongkongu. Australia zwiększa wydatki na obronę i bezpieczeństwo cybernetyczne. A oto szczegóły. Od jutra, 2 lipca, do co najmniej 29 lipca mieszkańcy dzielnic Melbourne, których kody pocztowe zaraz podam, zostaną objęci częściową izolacją. Mieszkańcy będą mogli opuścić dom tylko w celu pracy, nauki, niezbędnych zakupów, opieki lub ćwiczeń. Lockdown, czyli stan częściowej izolacji, obejmuje dzielnice o następujących kodach pocztowych. 3038, 3064, 3047, 3060, 3012, 3032, 3055, 3042, 3021 oraz 3046. Zamknięcie tych dzielnic jest spowodowane pojawieniem się ognisk koronawirusa. Premier Scott Morrison popiera decyzję rządu wiktoriańskiego o zamknięciu wielu dzielnic Melbourne. Premier powiedział w telewizji Seven, że lokalna blokada to najlepszy sposób radzenia sobie z epidemią. Pani Carly Moore, burmistrz Rady Miejskiej Hume, która obejmuje niektóre zamknięte od jutra dzielnice z powodu koronawirusa, takie jak Broad Meadows, Craigieburn i Dallas, mówi, że skutki gospodarcze będą katastrofalne. Pani Moore twierdzi, że choć popiera blokadę narzuconą przez rząd wiktoriański, niektóre lokalne firmy jej nie przetrwają. Mówi, że kiedy usłyszała wiadomość, chciało jej się płakać. Płakać się chce, to bardzo trudny okres dla naszej społeczności. Już myśleliśmy, że z tego wychodzimy. Już zaczynaliśmy mieć nadzieję, że będzie lepiej, a tu taka wiadomość. I wszystko zaczyna się od nowa. Jednym z miejsc, które zostały zamknięte w Melbourne, jest znajdujący się w centrum miasta, na placu Federation Square, budynek SBS-u. W związku z przypadkiem koronawirusa w budynku SBS w Melbourne, zgodnie z zaleceniem Wiktoriańskiego Wydziału Zdrowia, dyrekcja SBS zadecydowała, żeby zamknąć biura i studia po to, by umożliwić śledzenie kontaktów osób czy osoby zarażonej. Decyzja wpłynie na nadawanie niektórych programów radiowych SBS. Jeśli ktoś z ognisk zarażenia koronawirusem w Wiktorii będzie próbował dostać się do Nowej Południowej Walii, może być ukarany grzywną w wysokości 11 tysięcy dolarów lub 6 miesięcy więzienia. Minister zdrowia Nowej Południowej Walii, Brad Hazard, powiedział, że Nowa Południowa Walia nie chce podejmować tych drastycznych środków, ale musi.
Look, normally we love having Victorians and Queenslanders and everybody else coming to visit us.
Dzisiaj Nowa Południowa Walia łagodzi szereg ograniczeń dotyczących koronawirusa. Zniesiono m.in. limity uczestnictwa w pogrzebach, weselach, miejscach kultu i sporcie. Nowa Południowa Walia zarejestrowała dzisiaj 14 nowych zarażeń koronawirusem. Wszyscy zarażeni wrócili właśnie z zagranicy. Granice Queensland zostaną otwarte 10 lipca. Wszyscy odwiedzający stan Queensland będą musieli wypełnić oświadczenie, że nie byli w Wiktorii w ciągu ostatnich 14 dni przed przybyciem do Queensland. Natomiast każdy, kto przyjeżdża z Wiktorii, albo nie zostanie wpuszczony do Queensland, albo będzie musiał poddać się dwutygodniowej kwarantannie w hotelu na własny koszt. Wczoraj premier Palaszczuk skrytykowała tych premierów stanowych, którzy wywierali presję na Queensland, aby wcześniej otworzyła swoje granice. Premier powiedziała, że podejmując tę decyzję, zawsze się kieruje radą naczelnego lekarza Queensland, dr Janet Young. Naczelny lekarz Queensland udziela mi bardzo wyraźnych rad pod względem zachorowań na koronawirusa. Queensland trzyma się dobrze. Przez wiele, wiele dni mieliśmy zero przypadków. Bardzo niewiele zgonów, dzięki Bogu. Jesteśmy w tak dobrej sytuacji, a to ze względu na porady zdrowotne, które daje dr Young, a ja z nich korzystam. Premier Scott Morrison zaprezentuje dziś plan wydatków na obronę w ciągu następnych 10 lat. Plan został zaprojektowany w celu ochrony Australii przed ekspansją Chin i rosnącą niestabilnością w regionie. Na wydatki obronne zostanie przekazane 270 miliardów dolarów. Znaczna część tych pieniędzy zostanie wydana na poszukiwanie broni dalekiego zasięgu, na testowanie broni hipersonicznej dalekiego zasięgu. Część kwoty pójdzie na wzrost zdolności cybernetycznych i inwigilacyjnych, a także na zbudowanie sieci satelitów, które umożliwią Australii niezależną sieć komunikacyjną. Premier Morrison powiedział również, że Australia musi przygotować się na świat po koronawirusie, który będzie biedniejszy, bardziej niebezpieczny i bardziej chaotyczny. Rosnąca w siłę chińska armia coraz bardziej niepokoi świat. Niepokój budzą m.in. nowoczesne rakiety, drony bojowe i okręty. Broń opracowana w Chinach niejednokrotnie nie jest znana na Zachodzie. Po prostu nie ma niczego takiego w żadnej zachodniej armii. W niektórych strefach technologii militarnej Chiny wyprzedzają teraz wszystkie kraje Zachodu, ocenił dyrektor Programu Bezpieczeństwa Międzynarodowego Instytutu Lowy w Sydney Sam Roggeveen, cytowany przez dziennik Wall Street Journal. Chiński parlament ostatecznie przyjął wczoraj ustawę o tak zwanym bezpieczeństwie narodowym Hongkongu. Zdaniem wielu rządów państw zachodnich ustawa narusza autonomię byłej brytyjskiej kolonii. Więcej Tomasz Sajewicz dla Informacyjnej Agencji Radiowej.
Jak informują chińskie media, nowe prawo jednogłośnie przyjął stały komitet chińskiego parlamentu. Pod koniec maja projekt został zatwierdzony na posiedzeniu plenarnym. Wciąż nie są znane szczegóły ustawy. Redaktor naczelny chińskiego propagandowego tabloidu Global Times poinformował w mediach społecznościowych, że najwyższą karą przewidzianą w ustawie jest dożywocie. Hongkońska opozycja obawia się, że to początek poważniejszych niż dotychczas represji. Jeden z przywódców ruchu prodemokratycznego, Joshua Wong, uważa, że to koniec Hongkongu dotychczas znanego światu. Chińskie władze powtarzają, że nowe prawo nie ograniczy swobód obywatelskich Hongkończyków. Innego zdania są jednak głównie USA i Wielka Brytania oraz rządy wielu państw zachodnich, które uznają ustawę za naruszenie zobowiązań Chin po przejęciu Hongkongu. Tomasz Sajewicz, Pekin.
Rosyjski wywiad wojskowy płaci talibom za zabijanie żołnierzy amerykańskich w Afganistanie. Tak twierdzi amerykański wywiad. O raporcie wywiadu USA poinformował kilka dni temu New York Times. Według gazety Amerykanie wierzą, że w Afganistanie działa jednostka 29155. To jednostka rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, która zajmuje się podważaniem demokracji na Zachodzie i akcjami sabotażowymi skierowanymi przeciwko krajom NATO. To żołnierze z jednostki 29155, zdaniem brytyjskich śledczych, dokonali zamachu na Siergieja Skripala. Rosyjski MSZ zdementował doniesienia New York Timesa jako fake. Eksperci podkreślają jednak, że dyplomaci po prostu nie wiedzą i nie mogą wiedzieć, jakie działania prowadzi jednostka 29155. Państwowa Komisja Wyborcza podała ostateczne wyniki niedzielnych wyborów prezydenckich w Polsce. Wyniki głosowania przedstawił przewodniczący PKW, sędzia Sylwester Marciniak.
Robert Biedroń, 2,22% liczby głosów ważnych. Krzysztof Bosak, 6,78%. Andrzej Sebastian Duda, 43,5%. Szymon Franciszek Kołownia, 13,87%. Władysław Marcin Kosiniak-Kamysz, 2,36%. Rafał Kazimierz Trzaskowski, 30,46% liczby głosów ważnych.
Frekwencja w niedzielnych wyborach wynosiła 64,51%. 12 lipca odbędzie się druga tura wyborów, w której wezmą udział obecnie urzędujący prezydent Andrzej Duda i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Około 140 tysięcy dodatkowych wyborców z zagranicy zadeklarowało chęć głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich. Zgłoszenia ponad 374 tysięcy osób zapisanych do wyborów w ubiegłą niedzielę pozostają ważne. Oznacza to, że 12 lipca w drugiej turze zagłosować za granicą może ponad 500 000 Polaków. Jak poinformował wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk, frekwencja w pierwszej turze wyniosła 86,67%, a chcących głosować było prawie dwukrotnie więcej niż w wyborach 5 lat temu. Wiceminister Spraw Zagranicznych przyznał, że w poniedziałek wieczorem, kiedy mijał ostateczny termin zgłoszeń do głosowania w drugiej turze, doszło do prawie dwugodzinnej awarii systemu e-wybory.msz.gov.pl, pozwalającego na zgłoszenie chęci głosowania. Jak wyjaśnił, problem techniczny leży po stronie jednej z firm telekomunikacyjnych. Piotr Wawrzyk dodał, że system e-wybory nie był jedynym możliwym sposobem zgłoszenia chęci głosowania. Można to było zrobić na przykład telefonicznie lub mailowo.
Ci, którzy w trakcie wczoraj awarii, tej godziny 40 minut, wysłali maila do odpowiedniej placówki z informacją, że jest awaria i nie mogą się dopisać, a chcą to zrobić, to oczywiście absolutnie muszą być dopisani przez konsulów, bo korzystali z tej drogi w momencie, kiedy była ta awaria, czyli potwierdzając w cudzysłowie niejako swoją chęć zarejestrowania w ten sposób. Niezależnie od tego, czy ktoś chciał się zarejestrować przez e-wybory, czy nie, ale mógł w tym czasie też wysyłać maila, nie korzystając w ogóle z systemu e-wybory.
Wiceszef dyplomacji odniósł się również do wezwań kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, aby wydłużyć o 24 godziny czas internetowej rejestracji na wybory za granicą. Piotr Wawrzyk powiedział, że terminy wynikają z przyjętej ustawy. W pierwszej turze wyborów Szymon Hołownia uzyskał trzeci wynik. Zagłosowało na niego 13,87% obywateli. Szymon Hołownia zapowiedział podczas konferencji prasowej, że jego ruch Polska 2050 nie udzieli poparcia żadnemu z kandydatów w drugiej turze wyborów prezydenckich. Jednocześnie powiedział, że weźmie udział w tych wyborach, ponieważ głosowanie jest obywatelskim obowiązkiem.
Nie mam w drugiej turze swojego kandydata, ale na wybory pójdę. I oddam głos. Ten głos oddam, jak już wielokrotnie miałem to w polskich warunkach, przywilej robić, nie za czymś, a przeciwko czemuś. Oddam ten głos przeciwko wizji prezydentury i wizji Polski, którą prezentował przez ostatnich 5 lat Andrzej Duda i jego partia Prawo i Sprawiedliwość.
Jak podaje agencja Reutera, Gazprom przelał polskiej spółce PGNiG 1,5 miliarda dolarów należności z tytułu orzeczenia Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie. Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie wydał 30 marca wyrok w sprawie między PGNiG a Gazpromem i Gazpromem Eksport. Postępowanie dotyczyło ceny kontraktowej obowiązującej w dostawach gazu do Polski na mocy kontraktu jamalskiego. Trybunał zmienił formę cenową na korzyść strony polskiej, wiążąc ją z rynkiem europejskim. Waluty i pogoda. Dzisiaj 1 dolar australijski wart był 2 zł i 73 grosze. Pogoda na jutro dla stolic stanowych. Perth słonecznie, maksymalnie 18 stopni. W Adelaide, Melbourne i Hobart deszczowo i 13 do 14 stopni. W Canberrze pochmurno, 14 stopni. W Sydney wietrznie i słonecznie, maksymalnie 23 stopnie. W Brisbane zachmurzenie i 24 stopnie. W Darwin słońce, 32 stopnie. W Alice Springs słońce i 23 stopnie. Był to dziennik radia SBS.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.